Kilka tygodni temu zapytałam Was na Instagramie, czego potrzeba Wam przed świętami. Byłam ciekawa, o czym marzycie, czego Wam brakuje, co bardzo by się Wam przydało. Odpowiedzi, które nadesłaliście, wielokrotnie się powtarzały i pokazały mi dzięki temu, że wszyscy jesteśmy do siebie bardzo podobni. Przeglądałam się w tym podobieństwie oczywiście ja, bo w zasadzie każde hasło, które znalazłam w Waszych wiadomościach, mogłabym odnieść także do siebie. Jako że odpowiedzi prawie zawsze szukam nad Morzem Śródziemnym, w jego opowieściach, mitach, historiach i tradycjach, to nie inaczej uczyniłam także i tym razem. I właśnie tymi opowieściami chciałabym się dzisiaj z Wami przedświątecznie podzielić. Może i Wy znajdziecie w nich coś dla siebie? Wśród odpowiedzi na pytanie, czego najbardziej teraz potrzebujecie, najczęściej pojawiającym się rzeczownikiem okazał się czas. To jego nieustannie nam dzisiaj brakuje. W Waszych wiadomościach towarzyszyły mu również inne słowa, takie jak wytchnienie, przerwa, spokój, wolna chwila. Tu oczywiście moglibyśmy wpisać dowolny synonim. Wszechobecny pęd wyczerpuje nas wszystkich i choć śmiem twierdzić, że pośpiech, jaki poznaliśmy w XXI wieku, najprawdopodobniej nie ma sobie równych w całej ludzkiej historii, to warto pamiętać, że wcale nie jesteśmy jego wynalazcami. Nasza epoka nie ma monopolu na zabieganie, na szybkie tempo, na niepokój i jakąś taką nieustającą krzątaninę. Być może pamiętacie siostry Marię i Martę, wspomniane w Nowym Testamencie. Tam jest taka historia, że kiedy w ich progi zawitał Jezus, Marta nie potrafiła się zatrzymać. Ciągle sprzątała, szykowała posiłek, non-stop znajdowała coś do roboty. A miało to miejsce dokładnie 2000 lat temu. Nihil novi sub sole, powiedzieliby Rzymianie, no właśnie, nic nowego pod słońcem. Ja, kiedy wpadam w wir obowiązków i mam mnóstwo ogromnie ważnych i poważnych rzeczy do zrobienia, to lubię przypomnieć sobie, jak czas widzieli starożytni Grecy. Wyobraźcie sobie, że oni obok brodatego Chronosa, który był personifikacją czasu i przy okazji źródłem wszechrzeczy, wymyślili sobie jeszcze jedną postać, niejakiego Kairosa. Był to opiekun szczęśliwego zbiegu okoliczności i właściwego momentu. Kairos mija człowieka w mgnieniu oka. Oznacza to, że jeśli go nie zauważymy, to najprawdopodobniej utracimy swoją szczęśliwą szansę. Kolejnej natomiast możemy nigdy nie dostać, bo Kairos rzadko kiedy wraca w to samo miejsce. Przecież do odwiedzenia ma jeszcze wielu chętnych. W mitologii Kairos był albo synem Zeusa, opiekującym się ludzkim losem, albo był boginią, która miała uosabiać sposobną chwilę. W wersji damskiej przedstawiono go zwykle jako kobietę z bardzo bujnymi, długimi włosami, które rosły tylko na przodzie głowy. Tył głowy pozostawał łysy, aby przypomnieć, że ten, kto nie skorzysta z raz danej okazji, i nie schwyta jej energicznie za włosy, ten najprawdopodobniej kolejnej szansy już nie dostanie. Chociaż może. Do tego wrócimy jeszcze dzisiaj pod koniec naszych opowieści. Na razie powiedzmy sobie tylko tyle, że Kairos to czas, albo jakiś taki maleńki jego okruszek, który zauważymy tylko wtedy, gdy na chwilę się zatrzymamy, kiedy przestaniemy biec. On nie jest przeciwko naszym bardzo ważnym i poważnym zegarom, ale przychodzi między jednym a drugim uderzeniem. Trzeba tylko nadstawić ucho i wytężyć wzrok. Prawdziwe życie często dzieje się wtedy, gdy my jesteśmy zajęci czymś innym. Grecy opowiadali o czasie także inaczej, nie tylko przez te drobne, ulotne chwile, które uosabia Kairos, ale także przez wielkie, majestatyczne, powolne rytmy natury. Tutaj do głosu dochodzi Demeter, bogini zbóż i pani urodzaju. Ta, która sprawia, że to, co żywe, musi się urodzić, później wzrasta, dojrzewa, no i czasem musi się także zatrzymać. Na pewno pamiętacie historię o jej córce, Persefonie, która została porwana do podziemnego świata, w którym nie ma słońca i nie ma zmieniających się pór roku. Kiedy Demeter zrozumiała, że straciła swoje najukochańsze i przy tym jedyne dziecko, zrobiła coś, czego nikt się po niej nie spodziewał. Po prostu odmówiła dalszej pracy. Ziemia przestała rodzić, zboża nie wschodziły, drzewa nie wydawały owoców, oliwki nikły na gałęziach. Świat stanął na granicy głodu i dopiero wtedy bogowie usiedli przy jednym stole, aby poszukać wspólnie rozwiązania. Na szczęście udało się wypracować kompromis. Część roku Persefona spędza z Hadesem w podziemiach, a część przy matce, na powierzchni. Wraz z tą umową pojawiły się na świecie pory roku. Czas obfitości i czas skromności. Czas pracy i czas odpoczynku. To są te same hasła, które pamiętamy z Biblii i z Księgi Koheleta. Wielkie opowieści różnych ludów Śródziemnomorza często łączą się w jedną narrację. Ta opowieść o Demeter staje się dla mnie ważna w zasadzie każdej zimy, kiedy uparcie w grudniu próbuję domknąć wszystkie sprawy, skończyć co się da przed świętami, zapominając przy tym często o tym, aby zjeść, spać i co najważniejsze o tym, aby powiedzieć chociaż jedno dobre słowo moim bliskim. A przecież Demeter od tysięcy lat mówi nam jasno. Nawet ja, bogini, nie pracuję non-stop. Nawet ziemia potężna potrzebuje okresu, kiedy nic się nie dzieje. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ziarno schowane w glebie wydaje się martwe, ale przecież to właśnie teraz zbiera siły i przygotowuje się do przebudzenia. Tę historię możemy potraktować jako taki śródziemnomorski komentarz do naszego życia. Jeśli wymagamy od siebie permanentnej wiosny, czyli tej nieustannej kreatywności, skuteczności, aktywności, no to prędzej czy później wewnętrzna Demeter powie nam dość. Ciało odmówi współpracy, głowa nie zechce już wymyślić niczego nowego, a serce zmęczone hałasem będzie po prostu tęsknić za ciszą. Ja ciągle uczę się, aby nie traktować tej sytuacji jako jakiejś takiej osobistej porażki i tłumaczę sobie, że ta tak zwana pora ugoru jest po prostu nieodłączną częścią cyklu. Być może właśnie na tym polega mądrość zimy. Nie na tym, aby jak najwięcej obowiązków wcisnąć w najkrótszy dzień roku. Przecież nie da się być złocistym polem pszenicy w środku grudnia. Wbrew pozorom jednak, śródziemnomorskiej mądrości naprawdę daleko jest do utopii. Nie ma tu miejsca wcale na jakieś takie wieczne wylegiwanie się na plaży, chociaż przecież prawda jest taka, że nie jeden wyobraża sobie właśnie w ten sposób życie w stylu Lente. Na dowód mam dla Was historię o Odyseuszu. To jest taka druga strona naszych dzisiejszych rozważań. Homer opisuje go jako wiecznego podróżnika, który walczywszy pod Troją przez lata nie potrafi dotrzeć do domu. Jego wędrówka kojarzy nam się z niespokojnym ruchem, z taką falą, która nigdy nie przestaje się kołysać. A jednak w Odysei, wbrew pozorom, jest wiele momentów zatrzymania. Czy pamiętacie krainę lotofagów, gdzie rosną kwiaty lotosu? Kto je zje, zapomina o wszystkim. O obowiązkach, o przyszłości. W końcu słowo lotos po grecku brzmi prawie jak lete, czyli zapomnienie. W tej krainie czas wydawał się zupełnie rozmazywać. Życie stawało się błogie, miękkie, a rzeczywistość zupełnie pozbawiona ostrych kantów. Nie było list zadań, nie było pośpiechu, na pewno nie było też tysięcy maili, na które trzeba bardzo pilnie odpowiedzieć, ani okien, które trzeba umyć przed świętami. Ale nie było też celu. Bohaterowie Odyseusza, którzy skosztowali lotosu, nie chcieli już później wracać na okręt. Mieli dosyć podróży, która wydawała się nigdy nie kończyć, mieli dość niepewności, po prostu woleli być w tym tak zwanym tu i teraz, w takim bardzo radykalnym slow life, daleko od wszelkich problemów i od obowiązków. Ale Odyseusz rozprawił się z nimi kategorycznie. Kazał ich niemal siłą zaciągnąć z powrotem na statek i zmusił do powrotu na Itakę. Nie dlatego, że pogardzał odpoczynkiem, ale dlatego, że wiedział, że odpoczynek, który kradnie nam pamięć o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, jest jakby takim snem, z którego po prostu trudno się jest obudzić. Sam Odyseusz zresztą doskonale wiedział, jak to jest, kiedy czas się rozciąga, a my mamy zapewniony komfort, przyjemności, czujemy się bezpiecznie. Sam Odyseusz zresztą doskonale wiedział, czym jest taka sytuacja, kiedy czas zaczyna się nam rozciągać, a nam jest bardzo dobrze, błogo, mamy zapewniony wszelki komfort, czujemy się bezpiecznie, otaczają nas rozmaite przyjemności. No przecież niemało czasu spędził u czarującej Kalipso czy powabnej Kirkę. Jego też, jak każdego z nas, kusiła myśl o życiu, w którym niczego nie trzeba. Homer opisał nam w swojej opowieści, jak Odyseusz dostawał takie wakacje w wersji maksimum, bez rachunków do opłacenia, bez wspomnianych maili, chyba jestem nimi bardzo zmęczona, skoro już po raz drugi o nich wspominam, bez zimowych opon do wymiany, a z piękną kobietą u boku. A jednak koniec końców Odyseusz wybrał dalszą podróż. Dlaczego? Dlatego, że rozumiał, że dobry czas to nie tylko brak obowiązków, ale może jeszcze bardziej obecność sensu. Bez Itaki, czyli bez tego miejsca, do którego naprawdę chcemy wrócić, nawet najpiękniejsza wyspa staje się złotą klatką. Powolność sama w sobie nie wystarcza. Potrzebujemy jeszcze poczucia, że odpoczywamy, że tak powiem, we właściwym kierunku. Tak samo jak we właściwym kierunku chcemy biec, a jeszcze lepiej po prostu maszerować. Kiedy myślę o tym szalonym czasie przed końcem roku, to zawsze widzę przed oczami tych troje śródziemnomorskich przewodników. Kairosa, który przebiega gdzieś między jednym uderzeniem zegara a drugim i zaprasza, aby na chwilę chociaż usiąść przy kawie, przy rozmowie, przy książce, no i przede wszystkim z uważnością na drugiego człowieka i także na siebie samego. Potem widzę Demeter, która przypomina, że mamy prawo do sezonu zimowego, do chwil, w których nic spektakularnego nie kiełkuje, a jednak pod powierzchnią, pod skórą coś tam się powoli w nas układa. No i wreszcie wyobrażam sobie właśnie Odyseusza, który przypomina, że najważniejsze to jest w tym wszystkim poczucie sensu. I w biegu, i w marszu, i w odpoczynku. Bez poczucia sensu zaczynamy po prostu dryfować bez celu. Może w tym przedświątecznym czasie warto sobie zebrać te trzy opowieści i nosić ze sobą jak amulety? Zamiast kolejnego postanowienia, że od stycznia zaczniemy wszystko ogarniać, spróbujmy choć raz w ciągu dnia zrobić miejsce dla Kairosa, choć odrobinę zwolnić jak ziemia Demeter i choć przez chwilę posłuchać w sobie pytania Odyseusza o własną Itakę. Reszta, jak to nad Morzem Śródziemnym, jakoś się ułoży. Powiedziałam wam o tym Kairosie, teraz sobie myślę, że być może są wśród was tacy, których dręczy taka myśl, że nie mogą przepuścić żadnej okazji, czyli żadnego Kairosa, który gdzieś tam przemyka niezauważony. Jeśli tak macie, to posłuchajcie jeszcze jednej, ostatniej historii na dziś. Pojawia się w niej Befana, postać świąteczna. Nie bogini, nie jakaś mityczna heroina, ale zwyczajna, przygarbiona staruszka z miotłą, która co roku 6 stycznia chodzi po włoskich dachach. Według jednej z opowieści, wiadomo, z legendami tak już jest, że mają one zwykle wiele wersji, Befana była kiedyś bardzo zajętą gospodynią domową. Sprzątała ciągle, coś prała, gotowała, nawet na chwileczkę nie przysiadała, bo zawsze wynajdywała sobie jeszcze kolejną rzecz do zrobienia. I kiedyś przez jej okolice przechodzili trzej królowie, mędrcy, którzy zmierzali do nowonarodzonego dzieciątka. Gdy wędrowali gościńcem, Befana akurat pieliła chwasty w ogródku. Oni nie byli do końca pewni, czy zmierzają w dobrym kierunku, i stwierdzili, że zapytają ją o drogę, a że wydawała im się sympatyczna, to śródziemnomorskim zwyczajem zaprosili ją, aby poszła z nimi. No, w końcu w grupie i milej, i raźniej. Befana jednak odmówiła. Wiecie, jak to jest. Trzeba było dokończyć sprzątanie, ogarnąć dom, przygotować kolację. Ja coś czuję, że miała też jakieś zaległe maile, na które trzeba było odpowiedzieć. Koniec końców obiecała, że dołączy do nich, gdy tylko skończy wszystkie dzisiejsze zadania. Jednak kiedy wreszcie odłożyła miotłę, orszaku już nie było. Spóźniła się. Przegapiła, jednym słowem, swojego Kairosa. Oburzycie się teraz, że do tej chrześcijańskiej legendy mieszam grecką mitologię. A przecież całkiem możliwe, że Befana była Greczynką. Jej imię pochodzi bowiem od greckiego rzeczownika epifaneia, czyli objawienie. Befana spakowała do worka wszystko, co miała najlepszego. Ciasteczka, bakalie, różne smakołyki, które własnoręcznie przygotowała i wyruszyła sama, aby szukać dzieciątka. I tak szuka go do dziś, zaglądając do domów wszystkich dzieci i zostawiając im słodkości. Czasami, jeśli dzieci danego roku trochę bardziej narozrabiały, to zostawia im kawałek węgla. Ale jest to węgiel słodki, bo Befana wie z własnego doświadczenia, jak ważne jest wybaczanie. Każdy przecież popełnia czasem błędy. Ja lubię myśleć o Befanie jako o patronce wszystkich tych, którzy czują, że się spóźniają. Z prezentami, z życzeniami, z odpowiedzią na maile, z porządkami, z życiem, z zauważeniem swojego kairosa. Za Markiem Aureliuszem powtarzam zawsze, że wszystko na świecie jest ze sobą połączone i jakoś nam przedziwnie życzliwe. Dowód? Po Bożym Narodzeniu mamy Święto Trzech Króli. To taki mały aneks do grudniowych celebracji. I nagle, już po skończonym roku, dostajemy jeszcze jedną szansę, aby zapalić światełka, raz jeszcze usiąść przy stole, raz jeszcze powiedzieć komuś, że jest dla nas ważny. Befana niczym biblijna Marta i niczym my wszyscy. Jest ciągle zabiegana i roztargniona, no i za późno orientuje się, że ważniejsze od idealnie zamiecionego progu jest wyruszenie w drogę. Ale to właśnie ona chodzi potem od domu do domu, nadrabiając to, co kiedyś przegapiła. I zamiast rozpaczać nad utraconą okazją, zamienia spóźnienie w gest czułości. W świecie, w którym wszystko ma być na już, na wczoraj, a my często czujemy się niewystarczająco dobrzy i niewystarczająco szybcy, Befana pokazuje, że można się spóźnić i dalej dawać dobro. Można przegapić kairosa, a jednocześnie osłodzić później komuś poranek prostym gestem. Bo najważniejsze jest to, co zrobimy z tym czasem, który nam został, a nie z tym, który już minął. Myślę, że to jest dobre śródziemnomorskie domknięcie całej naszej przedświątecznej opowieści o czasie. Gdzieś pomiędzy kairosem, majestatyczną Demeter i ciągle podróżującym Odyseuszem pojawia nam się jeszcze ta skromna staruszka z miotłą, która przypomina, że czasem ważniejsze od punktualności jest po prostu to, aby w końcu pójść w stronę dobra. Nawet jeśli odrobinę. Po czasie. Wesołych świąt!